Mówi się, że sukces trudniej jest przeżyć niż porażkę. Kiedy w 1986 roku podczas finałów Mistrzostw Świata w Meksyku Diego Armando Maradona poprowadził swoją drużynę, reprezentację Argentyny do zwycięskiego finału, okrzyknięto go największym, najwybitniejszym piłkarzem w historii futbolu obok Pelego. Symbolem jego piłkarskiego geniuszu stał się rajd. Przez 60 metrów biegł sam z piłką, po drodze wyminął 6 zawodników i na końcu skierował piłkę do bramki, ustalając wynik meczu na 2-1. To był ćwierćfinałowy pojedynek między Anglią a Argentyną, ale już od tamtego czasu funkcjonuje powiedzenie, że był to ćwierćfinał ważniejszy niż finał ze względu na całą otoczkę tamtego wydarzenia. Tę akcję Maradony uznano za jedną z najpiękniejszych akcji nowożytnego futbolu w prestiżowych rankingach FIFA, a samego Maradonę zaczęto nazywać boskim Diego. Wkrótce potem w barwach włoskiego klubu z Neapolu zdobywał największe trofea w piłce klubowej. Mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch czy Puchar UEFA Świat leżał u jego stóp, a o fascynacji Maradoną może świadczyć fakt, że jego fani założyli, wyznawcy jego talentu założyli nawet Iglesia Maradoniana, czyli Kościół Maradony. No jednak tak to jest z sukcesem, że często jest go trudniej przeżyć niż porażkę i podobnie było w jego przypadku. Sukcesy boskiego Diego wkrótce zaczęły obracać się przeciwko niemu. W 1991 roku, a więc zaledwie 5 lat po zdobyciu Mistrzostwa Świata z reprezentacją Argentyny, podczas testu antydopingowego wykryto w jego organizmie niedozwolone substancje. 3 lata później, podczas kolejnego mundialu w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, pomimo świetnych meczów, został wykluczony z dalszych rozrywek w samym środku mundialu właśnie z powodu testów antydopingowych, które znowu okazały się pozytywne. Maradona z boiska schodził w niesławie. Argentyna odpadła z dalszej walki o mistrzostwo. Niedługo potem jego reprezentacyjne osiągnięcia zostały przyćmione kolejnymi oskarżeniami o nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków. Hulaszczy tryb życia sprawił, że w 2004 roku Maradona przeszedł poważny zawał serca, spędzając większość czasu w klinice na Kubie. Nigdy już nie wrócił do czasów świetności, ani jako piłkarz, ani nawet jako trener. Bo często tak jest, że sukces trudniej jest przeżyć niż porażkę. Wiedzą o tym doskonale właściciele firm, którzy osiągając zawrotne sukcesy finansowe, żyją w przekonaniu, że ten sukces finansowy będzie trwał wiecznie, aż do dnia, kiedy zawirowania w gospodarce stawiają ich niegdyś świetnie prosperujące przedsiębiorstwa na krawędzi bankructwa. Wiedzą o tym doskonale rodzice, którzy zapatrzeni w sukces swoich dzieci lekceważą wszystkie sygnały ostrzegawcze, które gdzieś po drodze ze strony nauczycieli, przyjaciół, znajomych są wysyłane w ich stronę, aż do dnia, kiedy w słuchawce telefonu słyszą matowy głos pielęgniarki, która zawiadamia ich, że ich dziecko leży na oddziale intensywnej terapii z powodu próby samobójczej. Wiedzą o tym ci wszyscy, którzy zdobywając szczyty, szybko zapominają o tych, dzięki którym się na tym szczycie znaleźli. Aż do dnia, kiedy siedząc samotnie w swoim mieszkaniu, próbują wysłać SMS-a do kogoś, z kim mogliby pogadać tak zwyczajnie, od serca i nie mają do kogo. Bo tak to już jest, że sukces często trudniej jest przeżyć niż porażkę. Don Miller, amerykański pisarz, powiedział kiedyś: gwałtowny sukces to jak chodzenie po cienkiej linie. Bo sukces zmienia Cię radykalnie, ale nic wokół Ciebie się nie zmienia. I nagle jesteś inną osobą, w pewnym sensie większą niż te małe ściany, w których do tej pory żyłeś. Ludzie, którzy odnoszą sukces, naraz wydają się sobie więksi, naraz wydają się sobie bardziej okazali, potężniejsi, więksi niż świat i ludzie, którzy ich otaczają. I wydaje mi się bardzo szybko, że im ponieważ odnieśli pewien sukces, wydaje mi się, że im więcej wolno i że pewne prawa i zasady, które dotyczą zwykłych ludzi, ich po prostu nie obowiązują. Sukces zmienia ich od środka, a największa iluzja, której ulegają, to przekonanie, że wszystko w życiu zawdzięczają sobie i wyłącznie swojej, nierzadko ciężkiej, ale tylko swojej pracy. Że nikogo nie było przed, ani nikogo nie było obok, że tak oni szli i szli i szli i wszystko, co zrobili, wykuli swoją ciężką pracą i właściwie sami sobie to wszystko zawdzięczają. Zapominają o wdzięczności i żyją często w przekonaniu, że wszystko im się już od życia należy, do wszystkiego mają prawo i nierzadko doprowadzają do ruiny siebie samych i ludzi wokół siebie. A szczególnie może być to zwodnicze, kiedy całe nasze życie poświęcamy Bogu. I sukces oznacza dla nas robienie wielkich rzeczy dla Boga. To brzmi jak paradoks, ale niestety tu też może być tak, że nasz sukces w szeroko pojmowanej służbie dla Boga, służeniu innym ludziom, służeniu Bogu, dużo trudniej jest przeżyć niż porażkę. W 1950 roku Bob Pierce założył organizację World Vision, jedną z największych na świecie chrześcijańskich organizacji charytatywnych. Jego pasją było, aby nieść pomoc dzieciom osieroconym w wyniku działań wojennych, głodnym i chorym. Boża przychylność, można patrząc na historię, można powiedzieć, że Boża przychylność była nad jego służbą. Każda rzecz, mówiono, której się nie dotknął, zamieniała się w niezwykłą kolejną możliwość służenia Bogu i ludziom na skalę, która była niespotykana w tamtym czasie. Nigdy nie spotkałem człowieka, który miałby tyle współczucia dla innych, co Bob, mówili o nim. On sam modlił się, niech moje serce będzie przejęte tym, co przejmuje serce samego Boga. Niestety sukces w chrześcijańskiej służbie coraz bardziej rozchodził się z rzeczywistością rodzinnego domu. Kiedy po jednej ze swoich niezliczonych podróży służbowych Bob Pierce wrócił do domu, z przerażeniem dowiedział się, że jego córka właśnie próbowała popełnić samobójstwo. Tak bardzo chciałam poczuć uścisk ramion mojego taty, powiedziała, ale wiedziałam, że nie przyjdzie. Przez 2 lata państwo Pierce próbowali znaleźć dla niej pomoc, ale bezskutecznie. Kolejna próba samobójcza po 2 latach okazała się tym razem skuteczna. Również relacja Boba z żoną coraz bardziej słabła. Był taki okres w ich życiu, kiedy miesiącami nie zamienili ze sobą ani jednego słowa. Podobnie relacje z pozostałą dwójką dzieci były bardzo napięte. I chociaż Bóg dał rodzinie Pierce'ów możliwość pojednania się na kilka miesięcy przed śmiercią Boba, za sukces w służbie zapłacił zupełnie niepotrzebną cenę. Cenę, której nikt od niego nie wymagał, ani nikt od niego nie oczekiwał. Cenę rodzinnej porażki. Nic nie dziwnego, że inny amerykański pisarz i trapista Thomas Merton ostrzegał kiedyś: za wszelką cenę unikaj jednej rzeczy – sukcesu. A wydaje się jednak, że to nie tyle sukces sam w sobie jest naszym największym wrogiem, ale nasze nastawienie wobec niego. Prawdziwa mądrość polega nie tyle na tym, żeby sukcesu unikać, ile umieć przyjąć go we właściwy sposób. I właśnie tutaj z pomocą przychodzi nam starożytny król Salomon, o którym mówi się, że był najmądrzejszym człowiekiem, jaki chodził po ziemi. Zaraz po tym, jak Salomon objął tron po swoim ojcu, królu Dawidzie, postanowił wybudować Bogu najpiękniejszą świątynię, jaka kiedykolwiek istniała. Przez ponad 500 lat Bóg prowadził naród izraelski najpierw jako słup ognia lub chmura, potem kiedy weszli do ziemi obiecanej, tam też przebywał, nigdy nie przebywał jakby w jednym miejscu, za jedyne mieszkanie objął sobie namiot zgromadzenia, który Izraelici przynosili za każdym razem, kiedy ruszali w podróż do ziemi obiecanej. Później, kiedy dotarli, jego chwała spoczywała nad Arką Przymierza, w której znajdowały się 2 kamienne tablice z przykazaniami, jakie Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj. Jednak Arka Przymierza nie miała jednego miejsca zamieszkania. Przenoszono ją z miejsca na miejsce. I choć Bóg był obecny wszędzie, to Arka Przymierza była dla Izraelitów świadectwem Jego szczególnej obecności pośród nich. I król Dawid, widząc jak, kiedy wprowadził się do Jerozolimy, kiedy zamieszkał w Jerozolimie, patrząc na swoje pałace i na miejsce, w którym przyszło jemu żyć, czuł taki niesmak i tak bardzo chciał, aby Bóg, który jest dawcą tego wszystkiego, Bóg był tym, który również zamieszka w piękniejszym jeszcze pałacu, chciał wybudować mu świątynię. Bóg powiedział, nie, ty tego nie zrobisz, uczyni to dopiero twój syn Salomon. Nie wiemy dlaczego, ale taki był Boży plan. Tak to się stało. Salomon do budowy tej świątyni zebrał najlepszych inżynierów i artystów, ściągnął budulec z krajów, z którymi dzięki politycznym sojuszom zawarł pokój jako młody władca i oto nadszedł dzień, kiedy świątynia została ukończona. Arkę Przymierza z największą czcią wprowadzono do miejsca najświętszego, do którego dostęp mógł mieć tylko jeden człowiek raz do roku, składając ofiarę przebłagalną za grzechy całego narodu. Naraz Boża chwała wypełniła to miejsce i Bóg przyznał się w ten sposób do tego dzieła. I czytamy, następnie Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całej wspólnoty Izraela, wzniósł dłonie ku niebu i powiedział, Panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole, który podobnie jak Ty dotrzymywałby przymierza i okazywałby łaskę względem swoich sług, całym sercem oddanych Tobie w swoich czynach. Dotrzymałeś bowiem Dawidowi, swojemu słudze, a mojemu ojcu, to, co mu zapowiedziałeś, co obiecałeś własnymi ustami i czego dokonałeś własną ręką, jak to właśnie dzieje się w dniu dzisiejszym. A teraz, Panie Boże Izraela, zechciej dotrzymać Dawidowi, swojemu słudze, a mojemu ojcu również i tej obietnicy. Zadbam o to, by nie zabrakło ci męskiego potomka, który by zasiadł na tronie Izraela, jeśli tylko twoi synowie będą zważać na swoje czyny i postępować przed moim obliczem tak, jak ty postępowałeś. Teraz zatem, Boże Izraela, potwierdź proszę swoją obietnicę, którą złożyłeś swojemu słudze Dawidowi, a mojemu ojcu. Oto Salomon staje wobec ludu Izraela i wszystkich jego liderów. I to jest jego moment. Stoi w miejscu, które z jego inicjatywy zostało wybudowane przez 7 lat. Setki, jeżeli nie tysiące ludzi mozoliło się nad tym, żeby tę świątynię wznieść. Jego polityczna pozycja jest silniejsza niż kiedykolwiek przedtem. Izrael cieszy się pokojem i szacunkiem okolicznych narodów, a ich władcy sami zabiegają o sojusz z potężnym królem. Salomon cieszy się też szacunkiem i poważaniem całego ludu, a wieść o jego niezwykłej mądrości dociera aż po krańce ziemi. Zwieńczeniem jego sukcesów staje się ta niezwykła budowla, w której ma zamieszkać chwała jedynego Boga. Jeszcze nikt nigdy w historii Izraela nie zbudował Bogu tak okazałej świątyni. To prawdziwe opus magnum Salomona, dzieło jego życia. Jest bez wątpienia człowiekiem sukcesu i ma prawo być z siebie dumnym. A jednak, kiedy wsłuchamy się w słowa tej modlitwy, zobaczymy, że zamiast skupiać się na sobie, Salomon całą swoją uwagę kieruje na Boga. To Jego wierność i Jego łaskę wychwala. To Jego obietnicą przypisuje fakt, że dane mu było wybudować tak niezwykłą świątynię. To Jemu zawdzięcza swoją pozycję i powodzenie i do Niego zwraca się z prośbą, aby Jego synowie mogli dalej zasiadać na tronie Izraela, jeżeli tylko będą zważać na swoje czyny. Wydaje się, że patrząc na swój moment chwały, Salomon jest dużo bardziej zaabsorbowany chwałą Boga, dzięki którego wierności i łasce udało mu się zrobić to, co zrobił i znaleźć się w miejscu, w którym się znalazł. I może to właśnie pomaga mu we właściwy sposób przeżyć sukces. Traktując to jako część Bożego planu, w którym on, wielki król, odgrywa zaledwie maleńką rolę. Cytowany już przeze mnie Thomas Merton powiedział kiedyś, człowiek jest gotów zostać Bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem. Gdzieś tak, bo często mamy wielkie wyobrażenie na swój temat i wyobrażenie tego, na czym tak naprawdę, czym tak naprawdę jest sukces w życiu i chcemy stać się niczym Bóg, a tak naprawdę gdzieś na końcu tego wszystkiego okazujemy się po prostu głupcami. Ludźmi, którzy zapomnieli o tym, że to, że znaleźli się w tym miejscu, to nie jest tylko i wyłącznie ich własna zasługa, bo jeszcze oprócz tego są inni ludzie wokół, a nawet kiedy odsuniemy tych innych ludzi, to jeszcze nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie Bóg, który pozwolił nam w tym miejscu się znaleźć. Dlatego kiedy Bóg pozwala ci odnieść sukces, pamiętaj, że to dzięki Jego wierności i łasce jesteś tu, gdzie jesteś. Ale Salomon nie przestaje zadziwiać. I patrząc na dzieło swoich rąk, nad którym setki czy też tysiące ludzi trudziły się przez ostatnich 7 lat, Salomon zwraca się do Boga. Co do tej świątyni, czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie są w stanie Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten zbudowany przeze mnie dom? Naraz Salomon zdaje sobie sprawę z tego, że to stoi wobec Boga, który wobec którego jego dzieło, jego życia jest niczym w porównaniu z wielkością samego Boga Najwyższego. Boga Najwyższego, dla którego przecież tę świątynię budował, dla którego wszystko to robił, to dla Niego to wszystko. Więcej, cała świątynia, choć niezwykła i nieporównywalna z niczym, co było w Izraelu wybudowane wcześniej, nie jest w stanie, jak mówi Salomon, nie jest w stanie pomieścić Boga, skoro nawet niebiosa i niebiosa niebios, czyli cały wszechświat, cały, wszystko to, co możemy sobie po ludzku wyobrazić, nie jest w stanie tego zrobić. Salomon patrzy na swoje opus magnum, na dzieło swojego życia i naraz zdaje sobie sprawę z tego, jak absurdalną rzeczą jest wyobrażać sobie, że w choć nawet największej, najpiękniejszej świątyni, jaką rękami ludzkimi można wybudować, że w takim miejscu zamieszka Bóg. No przecież tej budowli poświęcił ostatnich 7 lat swojego życia. Zrobił to dla Boga. I teraz doświadcza niezwykłego kontrastu, że Boża wielkość i potęga są dużo większe niż wszystko, co można dla Boga po tej stronie wieczności zrobić. I ta świadomość Bożej wielkości i naszej kruchości pomaga nam znaleźć odpowiednie proporcje we wszystkim, co dla Boga robimy. To doskonały prysznic na nasze rozbuchane ego, kiedy robiąc coś dla Boga, służąc Mu, robiąc dobre rzeczy, zaczynamy coraz bardziej być dumni z siebie i swoich osiągnięć niż z Boga, dla którego to wszystko robimy. I dlatego mając świadomość swojej Bożej wielkości i swojej kruchości, Salomon, człowiek sukcesu, postanawia prosić Boga, aby ten w przyszłości nie odwrócił się od Niego i całego narodu Izraela i modli się tak. Zwróć jednak uwagę na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie mój Boże. I wysłuchaj wołanie i modlitwy, którą Twój sługa zanosi do Ciebie. Niech Twoje oczy będą otwarte nad tą świątynią dniem i nocą, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś, sam umieszczę moje imię. Tam umieszczę moje imię. Niech będą otwarte, by wysłuchiwać modlitwy, którą Twój sługa będzie w tym miejscu zanosił do Ciebie. Wysłuchaj wówczas błagania Twojego sługi. Wysłuchaj Twojego ludu Izraela. Wysłuchaj tych, którzy będą modlić się, zwróceni ku temu miejscu. Proszę, zechciej wysłuchać z miejsca, gdzie przebywasz, z nieba, wysłuchać i odpuścić. I tak jak Boża wierność i łaska doprowadziły Salomona do tego miejsca, w którym się dzisiaj znalazł, ciesząc się przychylnością Boga i całego ludu, Tak żeby iść dalej, Salomon zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności i grzeszności całego swojego ludu. Dlatego prosi Boga o szczególne wejrzenie w stronę tych, którzy będą Go wzywać z tego miejsca lub zwróceni w stronę tego miejsca, które dla Boga wybudował. I w kolejnych wersetach, przez następne kilkanaście wersetów, 12 razy modli się słowami, prosząc Boga, aby ten wysłuchał i odpuścił. Wysłuchał i odpuścił. Wysłuchał i odpuścił grzech, jakiego może dopuścić się on i cały naród izraelski w przyszłości. Wysłuchaj i odpuść. Prosi Boga na wypadek, gdyby przyszło im zgrzeszyć i zostaliby pobici przez obce ludy. Wysłuchaj i odpuść. Błaga na myśl, że ich grzech mógłby spowodować suszę w całym kraju. Wysłuchaj i odpuść. Prosi przejętym myślą o głodzie, zarazie czy pladze szarańczej, jaka może stać się udziałem całego ludu. A kiedy ktoś zgrzeszy przeciw swojemu bliźniemu, a ten będzie wołał do Boga z tego miejsca, Salomon woła: wysłuchaj i potęp bezbożnego, a niesprawiedliwego weź w swoją opiekę, prosi Salomon. A nawet gdyby cudzoziemiec, jakiś nie Żyd, zwracał swoje oczy ku górze i wołał do Boga z tego miejsca, czyli uznałby to, chociaż nie jest jednym z nas, ale przyszedłby do tego miejsca i uznałby to, że Ty jesteś Bogiem, do którego należy się zwracać, uznałby Twoją wielkość, Twoją boskość, Twoją chwałę i zwróciłby się do Ciebie, nawet Jego, mówi Salomon, nawet Jego wysłuchaj. A wszystko to po to, aby wszystkie ludy na ziemi poznały Twoje imię i bały się Ciebie, podobnie jak Twój lud Izraeli wiedziały, że to Twoje imię wzywane jest nad tą świątynią, którą zbudowałem. A kiedy po tej modlitwie zwraca się do zgromadzonego ludu i błogosławi go, wzywając do wierności Bogu i postępowania według Bożego Słowa, nawet wtedy Salomon do końca nie ufa swojemu sercu. I nawet wtedy prosi Boga o interwencję, aby ten nakłonił nasze serca ku sobie. Tak jakby mówił, nawet wtedy, kiedy nam zabraknie już wiary albo chęci, albo gdzieś zapomnimy się w tym wszystkim, Boże, to prosimy Cię, żebyś nawet nakłoń nasze serca ku Tobie na nowo. Zrób coś, żebyśmy na nowo zaczęli do Ciebie wołać, kiedy nie będziemy wołać. Przemień nasze serca, bo tego tak bardzo potrzebujemy. Nakłoń nasze serca ku sobie, abyśmy kroczyli wszystkimi Twoimi drogami, abyśmy przestrzegali Twoich przykazań, ustaw i praw, które nadałeś naszym ojcom. To ciekawe. Salomon mógłby cieszyć się tym momentem, upajać się tą chwilą i wołać: trwaj chwilo, jesteś piękna. Ale świadom swojej grzeszności i kruchości wybiega w przyszłość i wie, że sukces, że droga do wielkości, droga od wielkości do upadku jest bardzo krótka. I że dużo trudniej w życiu jest przeżyć sukces niż porażkę. Dlatego świadomy swojej grzeszności już teraz prosi Boga o to, żeby kiedyś, za moment, kiedy przyjdą trudniejsze dni, kiedy on albo oni zapomną o Bogu, odwrócą się od Niego, zrobią coś głupiego, żeby w chwili opamiętania, kiedy znowu zawołają do Niego z tego miejsca, wiedząc, że Jego chwała przebywa w tym miejscu, żeby Bóg wysłuchał i odpuścił. Bo sukces może nam zawrócić w głowie tak bardzo, że przestaniemy zauważać to, jak bardzo w swojej pysze i zadufaniu oddaliliśmy się od Boga, który jest głównym autorem naszego sukcesu. Dlatego kiedy Bóg pozwala Ci odnieść sukces, pamiętaj, że to dzięki Jego łasce i miłosierdziu możesz stawiać kolejne kroki. I tak oto Salomon poświęcił wybudowaną przez siebie świątynię, a lud świętował przez następnych 14 dni, ciesząc się błogosławieństwem i przychylnością Boga. A my dzisiaj nie budujemy już świątyń. A w świetle nowotestamentowego nauczania wierzymy w to, że każdy wierzący człowiek, ten, który podporządkował swoje życie Jezusowi, jest świątynią Ducha Świętego. Mieszka w nim Bóg. Dlatego cześć Bogu oddajemy nie w budowli, choćby najpiękniejszej, nie choćby w najpiękniejszej świątyni, ale całym swoim życiem. I dlatego to Kościół jako wspólnota ludzi, nie jako budynek, ale jako zgromadzenie, spotkanie, wspólnota wierzących ludzi, z których każdy z nas jest tą świątynią Ducha Świętego, z których każdy z nas nosi w sobie obecność Boga, jest szczególnym miejscem, w którym manifestuje się Boża obecność, kiedy żyjemy zgodnie z Jego Słowem, kochając Boga i ludzi, przebaczając sobie wzajemnie i pomagając sobie i innym w potrzebie. To szczególne miejsce, w którym możemy doświadczyć zachęty, ale możemy doświadczyć też napomnienia. To jedyne takie miejsce, w którym miłość i prawda łączą się razem i kiedy potrafimy nawzajem siebie podnosić, ale też czasami musimy powiedzieć sobie trudne słowa i powiedzieć: tak żyć nie możesz. Takie życie prowadzi do śmierci. Takie życie pogrąży ciebie i twoją rodzinę. Nie możesz tak się zachowywać wobec swojej żony. Nie możesz w ten sposób karcić swojego dziecka. Nie możesz tak odzywać się do swoich rodziców, nie szanować ich, nie traktować ich we właściwy sposób. Nie możesz tak mówić o innych. Nie możesz tak się zachowywać. Czasem unikamy tego, boimy się tego powiedzieć, ale to właśnie wspólnota, miejsce, w którym Bóg zamieszkuje poprzez swoich ludzi, jest tą świątynią, w której można usłyszeć prawdy, które nie zawsze są wygodne i usłyszeć prawdy, które często są podnoszące do życia. I taka wspólnota staje się miejscem, w którym każdy z nas może przeżywać zarówno swoje osobiste sukcesy w relacji z Bogiem, jak i wspólnie możemy cieszyć się z sukcesu całej społeczności. I my dzisiaj tutaj, tak jak jesteśmy w szeroko rozumianym środowisku Fundacji ProEM, możemy mieć głębokie poczucie sukcesu. Przez prawie 30 lat Pan Bóg pozwala nam robić rzeczy, które już dawno temu przekroczyły naszą wyobraźnię. Kiedy 30 lat temu zaczynaliśmy od jednego obozu, na tej sali jest tylko jedna osoba, która była wtedy obecna podczas tamtego obozu. I dzisiaj tysiące młodych ludzi przyjeżdża na kolejne obozy przez następne 10-80 tygodni. Kolejne 2000 młodych ludzi, dzieci i młodzieży będzie mogło przyjechać do Zakościela. Mamy gości, partnerów ze Stanów Zjednoczonych, którzy razem z nami współpracują w tym wszystkim. Działamy na rzecz tego, aby dobrą nowinę o Chrystusie opowiadać kolejnym osobom. Kiedyś, pamiętam to, mozolnie wysyłaliśmy ofertę obozową do 1000 adresatów tradycyjną pocztą. Siedzieliśmy, naklejaliśmy znaczki na listy i wysyłaliśmy, licząc na to, że ktoś może odpowie i być może obozy po jakimś czasie się zapełnią. Dzisiaj po kilku tygodniach na wiele obozów tworzą się listy rezerwowe, bo nie ma już miejsc. W naszej szkole i przedszkolu, w chrześcijańskim centrum edukacyjnym po 12 latach uczy się 350 dzieci. Zaczynaliśmy od grupy 26 młodych dzieci. Nie ma starych dzieci, więc zaczynaliśmy od 26 dzieci. A te dzieci, to co najpiękniejsze w tym wszystkim, nie tylko same poznają Jezusa, ale przeprowadzają kolejne pokolenia swoich rodziców do zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa. Nasz zespół Exodus 15 nagrywa kolejne płyty, koncertując dla tysięcy ludzi w całym kraju i za granicą. W czasach, w których ludzie, zespoły mają problem z tym, żeby utrzymywać się ze sprzedaży płyt, żeby sprzedawać je w nakładach kilku tysięcy egzemplarzy, nasz zespół może jeździć, koncertować, opowiadać o Bogu w najdziwniejszych, często najbardziej zaskakujących miejscach i mówić o tym bez żadnych ogródek, jasno i klarownie, głosząc dobrą nowinę o Jezusie. I tu w naszej społeczności. Nie wiem, czy wiecie, ale tylko na przestrzeni ostatnich 3 lat byliśmy świadkami chrztu wiary ponad 80 osób. 80 osób na naszych oczach, od najmłodszych do najstarszych, podporządkowało swoje życie Jezusowi i wyznało to poprzez chrzest wiary. Spotykają się na co dzień na trzech nabożeństwach. Tu na dwóch w Tomaszowie i jednym w Łodzi. Mamy nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli służyć ludziom również w Piotrkowie i również tam. Będziemy mieli miejsce, w którym taka społeczność wierzących, jaka jest dzisiaj tu i w Łodzi, będzie mogła spotykać się również i w tamtym mieście, które tak bardzo potrzebuje Ewangelii. W sumie dzisiaj spotyka się nas około 250 osób, a każdy z nas tu w tej wspólnocie przeżywa swoje osobiste sukcesy. Jako żona, mąż, ojciec, matka, syn czy córka, babcia, dziadek, przyjaciel, przyjaciółka. Z ludzi całkowicie sobie obcych. Naraz staliśmy się sobie nad wyraz bliscy. I kiedy jedno małżeństwo przechodzi trudny okres, zaraz obok niego ustawiają się kolejne małżeństwa, które wspierają i robią wszystko, żeby pomóc, żeby wesprzeć, żeby to się nie rozleciało. Kiedy ktoś przeżywa trudne chwile, kolejne osoby pojawiają się w jego domu, w jego życiu, dzwonią, służą pomocą, radem, czasem po prostu obecnością, czasem zwykłą praktyczną pomocą. Kiedy komuś brakuje, nagle ni stąd, ni zowąd okazuje się, że w ciągu zaledwie kilku dni można zabrać znaczącą kwotę pieniędzy, aby takiej osobie pomóc i wesprzeć. Pomagamy i wspieramy nie tylko tych, którzy wśród nas mają się gorzej, ale od początku istnienia tej społeczności cechą, ważną rzeczą w naszym życiu było to, żeby pomagać i wspierać tych, którzy nigdy nie byli i być może nigdy nie będą częścią naszej społeczności, ale potrzebują pomocy. I to robimy. Bóg dał nam cieszyć się sukcesem. Jako społeczności i wielu z nas tutaj w tej społeczności, każdemu z nas z osobna. Jesteśmy Mu za to ogromnie, ogromnie wdzięczni. Ponieważ trudniej jest przeżyć sukces niż porażkę, to nigdy też nie chcemy zapomnieć ani o tym, że to dzięki Jego wierności i łasce jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ani o tym, że to dzięki Jego łasce i miłosierdziu możemy stawiać kolejne kroki w przyszłość. Mamy nie tylko świadomość Jego obecności, ale podobnie jak Salomon, mamy całkowite poczucie zależności od Jego prowadzenia. I niechby już tak zostało. Niechby już tak zostało w naszym społeczności i w życiu każdego z nas z osobna. Bo Bóg jest większy niż wszystko, co możesz dla Niego zrobić. Więc bądź mądry i pamiętaj, że nawet kiedy odnosisz sukces w życiu, jesteś od Niego całkowicie zależny.